Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Za nami tydzień wiedzy o półpaścu, ale o chorobie tej należałoby chyba pamiętać przez cały rok, zwłaszcza że przekonanie, jakoby półpasiec był błahą chorobą, to szkodliwy mit. Dlatego dziś w programie Szlachetne Zdrowie powiemy, co robić, by ta choroba nas nie dopadła. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a w studiu gościmy profesor Annę Moniuszko-Malinowską, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz lekarza także z tej kliniki, docenta Piotra Czuprynę. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego w przypadku półpaśca mówimy nawet czasami o zagrożeniu populacyjnym?
Wynika to z patomechanizmu choroby. Warto wspomnieć o tym, że półpasiec to choroba wirusowa wywoływana przez wirusa, który powoduje ospę wieczną i półpaśca. A więc osoby, które przebyły ospę wieczną, chociażby w dzieciństwie, są w tej grupie ryzyka.
Czyli dotyczy prawie każdego dorosłego.
Dokładnie. Oszacowano, że ponad 99% populacji polskiej przebyło tą chorobę i wirus jest w postaci latentnej, czyli uśpionej, w komórkach zwojów nerwów czuciowych i nerwów czaszkowych i w przypadkach obniżonej odporności dochodzi do reaktywacji tego wirusa i wówczas rozwija się półpasiec.
Czyli wirus ospy wiecznej czeka, taki uśpiony w organizmach osób, które przebyły w dzieciństwie tę chorobę, żeby zaatakować. A kogo atakuje najczęściej? Zdarza się, że nie tylko te osoby, które mają kiepską odporność?
Przede wszystkim należy pamiętać, że ta reaktywacja może dotyczyć każdego pacjenta. Oczywiście pierwsza grupa to osoby z chorobami współistniejącymi, osoby z chorobami hematologicznymi, z chorobami przewlekłymi, ale również do reaktywacji może dojść w przypadku błahej infekcji, którą możemy spotkać praktycznie w każdym miejscu, w każdym czasie, a nawet w takich sytuacjach stresowych, których nam nie brakuje.
A czym w ogóle jest półpasiec? Skąd się wzięła ta nazwa?
Czy półpasiec nazwa się wzięła stąd, że najczęściej dotyczy on jednej połowy ciała i lokalizacja jego najczęściej jest w obrębie tułowia, no więc no stąd półpasiec. Natomiast jest to no tylko nazwa i półpasiec może przybierać różne formy. Niekiedy bywa półpasiec rozsiany, półpasiec narządowy, więc tutaj jest bardzo wiele form klinicznych. Także natomiast no najczęściej zdecydowanie dotyczy tułowia.
Półpasiec narządowy, czyli na przykład związany ze wzrokiem?
Tak, może być półpasiec oczny, jest on dość częsty, tutaj nawet do 20% półpaśca może właśnie dotyczyć. To jest pierwsza gałązka nerwu trójdzielnego, więc właśnie odpowiadająca między innymi za unerwienie oka.
Jest to... Ale półpasiec kojarzy się z pryszczykami, więc jak to w przypadku oka?
No więc półpasiec właśnie bierze się, jak to tutaj mówiła pani profesor, to jest reaktywacja w zwojach nerwowych i również w zwojach nerwów czaszkowych. Więc tam, gdzie mamy unerwienie, tam może być i półpasiec. I tu no między innymi oko właśnie również jest unerwione i może mogą nam się te zmiany półpaścowe lokalizować. Niekoniecznie muszą być pryszczyki nawet, także... Tu bywa różnie.
A czy półpasiec może wyeliminować nas z życia zawodowego?
Może, oczywiście. Tutaj no, przykładem chociażby Justin Bieber, no, słynny przypadek, który rozwinął dość rzadki zespół Ramsaya-Hunta.
To jest
w zasadzie rzadka forma półpaśca, która dotyczy...
Rzadki wyjątkowy artysta i jeszcze
tak.
Rzadka choroba mu się trafiła.
I jednak wyeliminowało go to jednak z koncertowania. Dotyczy to właśnie połowy twarzy. Między innymi jest paraliż i również nerwu słuchowego. No więc tutaj podwójnie jakby no dla muzyka dość ciężka sprawa. On z tego co wiem, to już chyba 2 lata jak się rehabilituje z tego powodu i jeszcze do końca nie doszedł do siebie. Także no oczywiście to tylko jeden z przykładów, natomiast no wiele osób może być wyeliminowanych ze względu no przede wszystkim na bardzo silny ból półpaścowy. Także on nie daje tylko pracować, ale w zasadzie funkcjonować normalnie.
A czy można na półpasiec zachorować więcej niż jeden raz lub na wiele jego odmian?
Można i tutaj no, nawrotowy półpasiec jest również dość rzadki. Tutaj się mówi, że tak 5-8% mniej więcej osób może go rozwinąć, zwłaszcza te osoby narażone bardzo, czyli populacja starsza, bądź właśnie z dużą immunosupresją, biorcy przeszczepów, jak jakieś przewlekłe choroby, mają tendencję do nawrotów półpaśca i mogą one też się różnie objawiać. Może to być półpasiec, no, najpierw ten zwykły, na przykład później na przykład oczny, więc nie ma gwarancji też. I często też mówimy, że jeśli mamy pacjenta z takim nawracającym półpaścem, który nie ma zdiagnozowanej choroby, to zawsze takiego pacjenta właśnie trzeba diagnozować w kierunku czy to jakiegoś nowotworu, czy choroby immunosupresyjnej, bo jest to zawsze taka lampka ostrzegawcza, no, która nam mówi, że coś jest nie tak z tą odpornością.
Jak się okazuje, półpasiec może dopaść każdego, bez względu na wiek, o czym mówi jedna z naszych słuchaczek.
Byłam bardzo zdziwiona, że dwulatek został u niego zdiagnozowany półpasiec. To jest mój wnuk. Mając 2 tygodnie zachorował na ospę. Ospę przyniesioną przez starszego brata z przedszkola. Na szczęście ospa była taka mało uciążliwa. Kilka dosłownie pryszczyków. Natomiast teraz, po 2 latach, gdzie był u niego troszeczkę zmniejszona odporność, bo był po antybiotyku, uaktywnił się wirus ospy w postaci półpaśca. To były też pryszczyki właśnie w okolicach typowym, czyli pas z tyłu i z przodu. Na szczęście dzieci jakoś to też w miarę łagodnie przechodzą. Nie odczuwał tego w postaci czy swędzenia, czy w postaci bólu. Po prostu były tylko pryszczyki. Na szczęście. Także 2-latek również może mieć półpaśiec. Też miałam doświadczenie z półpaścem już u osoby dorosłej, swojej mamy, która miała wtedy lat 70 kilka. Taki typowy półpaśiec i bóle przy półpaścu u osoby dorosłej są bardzo bolesne, dokuczliwe, plus swędzenie i trwało to około miesiąca, póki te objawy ustąpiły, a też objawy u osoby dorosłej mogą trwać nawet do 2 lat. Każdy ruch sprawiał ból, plus dodatkowe jeszcze swędzenie. Ból taki ostry, dokuczliwy, nie ustępował praktycznie po żadnych lekach przeciwbólowych. Każde nałożenie koszulki, swetra powodowało niesamowity ból. Namawiałabym mamę, żeby się zaszczepiła. Porównując dolegliwości bólowe z ukłuciem po szczepionce, to nie ma porównań. To jak najbardziej szczepionka spełniłaby swoje zadanie. Gdyby te szczepionki były refundowane, to jak najbardziej byłabym jedną z pierwszych osób, które by się zaszczepiły.
Nawet 30% osób, które zachorowały na półpasiec, cierpi później na neuralgię półpaścową, przewlekły ból, który trudno wyleczyć. Takie osoby trafiają między innymi do poradni leczenia bólu w Mońkach, pierwszej takiej placówki, która powstała w naszym regionie wiele lat temu. Mówi szef szpitala powiatowego w Mońkach Sebastian Wysocki.
W roku 2023 było przypadków infekcji półpaścem niewiele. Na szczęście były 3 przypadki. Ci pacjenci otrzymali pomoc, leki przeciwbólowe, całą diagnostykę. Infekcje półpaścem powikłane zespołami bólowymi są trudnymi jednostkami chorobowymi. Leczenie jest długotrwałe. Mogą być nawroty tych infekcji. Ból jest bardzo trudny do wyeliminowania. Musimy stosować różnego rodzaju leki przeciwbólowe, niekiedy z grup bardzo silnych. W związku z tym pacjent jest narażony nie tylko na leczenie powikłań półpaśca, ale na różnego rodzaju powikłania polekowe.
Ile osób w Polsce narażonych jest na zachorowanie na półpasiec?
Choroba ta nie podlega obowiązkowej rejestracji. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że większość chorób zakaźnych raportujemy do Państwowego Zakładu Higieny. Natomiast w tym przypadku nie ma takiego obowiązku, więc dokładnie nie wiemy, ile tych przypadków jest.
Ale może być tak, że jest, chory jest chory, nawet o tym nie wie. Myśli, że ma jakąś tam wysypkę, swędzi go. Tak. Przestanie i samo po jakimś czasie też ustąpi.
Tak, u części pacjentów dochodzi do samowyleczenia, więc tych pacjentów możemy nie wyłapać, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast szacuje się, że w Polsce to jest około 130 tysięcy chorych rocznie.
No i to już potężna armia.
Tak, i to te 30% powikłań, więc to jest tak naprawdę bardzo duża grupa. Są takie dane ogólnoświatowe, które podają, że w Stanach Zjednoczonych jest to około 1 000 000 zachorowań rocznie, w Europie 1 700 000, a w Chinach na przykład 1 500 000, więc tak naprawdę to są bardzo duże liczby. I co jest ważne, żeby pamiętać, że zapadalność wzrasta wraz z wiekiem, że jest to choroba, która dotyczy przede wszystkim osób starszych. Po 50 roku życia tak naprawdę już...
Polemizowałabym z tym wiekiem starszym.
Ja też, ale takie są wytyczne, jeżeli chodzi chociażby o profilaktykę, bo zaobserwowano wzrost częstości występowania tej choroby, więc tutaj przede wszystkim te osoby, chociaż tak jak słyszeliśmy w reportażu i w wypowiedzi naszej słuchaczki, może dotyczyć każdego.
Dlaczego nie każdy chory od razu trafia do lekarza? To znaczy, brak wiedzy na ten temat?
No tak, można to oczywiście, to tak jak właśnie pani profesor mówiła, można to zbagatelizować. To jest zwykła wysypka jakaś, która ustąpi, bo ona często ustąpi po prostu samoistnie. Natomiast jest też problem z rozpoznawaniem oczywiście tego półpaśca, już nie tylko przez samych chorych, ale czasami nawet przez lekarzy rodzinnych. Więc to jest kwestia oczywiście odpowiedniego pokierowania tego pacjenta też. Jeśli trafi do lekarza chorób zakaźnych czy do dermatologa, to najczęściej bez problemów jest to rozpoznawane. Też tutaj obraz kliniczny jest dość charakterystyczny. To jest wysypka przypominająca w zasadzie tą w ospie wiecznej, tylko na określonej przestrzeni. Także tutaj obraz kliniczny jakby decyduje też o rozpoznaniu.
Dotyczy skóry, ale co w przypadku narządów wewnętrznych?
W przypadku narządów wewnętrznych oczywiście ten problem jest zdecydowanie większy, bo tutaj już trzeba pomyśleć o tym półpaścu najpierw. Więc tu zależnie od obrazu klinicznego...
Czyli jakie mogą być te objawy?
Może być tutaj naprawdę najróżniej, już pomijając tego półpaśca ocznego tutaj, który jest dość częsty. Właśnie ten zespół Ramsaya-Hunta, o którym mówiłem, czyli właśnie porażenie nerwu twarzowego, połowa twarzy sparaliżowana, często mylone z przewianiem na przykład. Może też właśnie być, chociażby nawet do udaru może prowadzić półpaśc, jako że jest zapalenie naczyń czasami. I tu już zdecydowanie ta diagnostyka jest utrudniona. Więc tu... Jeśli mamy do czynienia z takim typowym półpaścem, nie będzie wielkiego problemu. Natomiast cała reszta, już trzeba po prostu gdzieś tego półpaśca w diagnostyce różnicowej uwzględnić oczywiście.
A czy w przypadku półpaśca, jak w wielu chorobach, liczy się wczesne wykrycie choroby?
To znaczy tak, oczywiście, jeśli półpaśiec zostanie wcześnie wykryty, możemy włączyć leczenie przeciwwirusowe. Acyklowir jest lekiem dość skutecznym w półpaścu, więc co prawda są badania, że on tej neuralgii później nie eliminuje do końca ryzyka, natomiast samą wiremię tą chorobę skraca. I włączenie go, leczenie tego pacjenta na pewno jest samą chorobę jakby skutecznie zwalcza nam tutaj.
Mówi pan, że ten lek nie likwiduje neuralgii tak do końca. A gdzie bóle półpaścowe są zlokalizowane?
Znaczy, bóle półpaścowe najczęściej dotyczą właśnie tych nerwów, które są, w których zwojach ten wirus jest utajony. I to najczęściej są bóle takie rwące, piekące, promieniujące do tułów, kończyny najczęściej, ewentualnie twarz. W zasadzie one mogą być wszędzie zlokalizowane, tam gdzie ten wirus półpaśca się zlokalizował, w których zwojach.
A kiedy ustąpią, a kiedy nie ustąpią?
To znaczy w zasadzie tu ciężko jest powiedzieć, bo tak część tych bólów ustąpi razem z wygaśnięciem tych zmian, to najczęściej około 2-3 tygodni, kiedy ta ostra choroba nam mija. Natomiast mamy też właśnie te bóle neuropatyczne u około 30% nawet pacjentów z półpaścem, które ponad 3 miesiące się utrzymują. One niekiedy bywa tak, że przez wiele lat pacjenta jakby męczą i prowadzą nawet do stanów depresyjnych. Tu były nawet takie przypadki, że chyba pacjent popełnił samobójstwo z tego powodu, bo te bóle były tak niewyobrażalne i tak długotrwałe, niereagujące na leczenie. Bo trzeba powiedzieć, że one dość słabo reagują na takie leczenie typowe przeciwbólowe. Tu się stosuje różne kombinacje. Właśnie tak jak ta poradnia leczenia bólu się tym zajmuje, że kombinacja leków przeciwpadaczkowych, przeciwdepresyjnych, czasami steroidy, czasami blokady z lignokainą nawet są stosowane.
O, konkretnych leków na tą chorobę nie ma.
Na neuropatię nie.
Nie ma. A dlaczego u niektórych osób powikłania bólowe właśnie mogą trwać latami?
Tu jest w zasadzie najbardziej narażone są te osoby właśnie z tej populacji starszej. Im starszy człowiek, to tym większe to ryzyko jest. I w immunosupresji. To jest ta grupa ryzyka. Natomiast też nie ma tutaj jakiejś konkretnej, nie można oddzielić, że na przykład osoba młodsza, immunokompetentna, czyli z dobrą odpornością, nie może rozwinąć tej neuropatii, bo też może, tylko ma mniejsze ryzyko po prostu na to.
Ból jest takim najdokuczliwszym objawem, powikłaniem półpaśca?
Myślę, że tak. Ból, pieczenie, ewentualnie świąt, taka przeczulica jeszcze może być w tym miejscu.
Słyszeliśmy tutaj wypowiedź naszej słuchaczki, że jej mama bardzo źle reagowała nawet na ubrania.
Tak, to jest właśnie podrażnienie nerwu, ten stan zapalny nerwu, który właśnie może patologicznie reagować na różne czynniki. I to jest niezwykle uciążliwe dla pacjenta.
A czy samo leczenie półpaśca jest skuteczne?
Samo leczenie jak najbardziej tak. To
A ma skutki uboczne?
Jeśli chodzi o acyklowir, nie. Acyklowir jest lekiem bezpiecznym. My go bardzo często stosujemy, to też z innych okazji, bo przy wirusach generalnie z grupy herpes on jest często stosowany. Także lek w zasadzie, który można brać w profilaktyce, nawet na przykład biorcy przeszczepu, osoby z immunosupresją, często biorą ten acyklowir jakby stale, żeby zapobiec na przykład reaktywacji, czy to wirusa opryszczki, czy właśnie wirusa VZV. Także ten lek w zasadzie nie ma jakichś poważnych powikłań, jeśli stosujemy dawki te zalecane. Tylko przy znacznym przekroczeniu dawki ewentualnie jest to jakieś ryzyko.
Trochę postraszyliśmy, to teraz najważniejsze, jak zapobiec tej chorobie.
Ja jeszcze do straszenia może bym chciała tylko dodać taki przypadek,
który postraszymy.
Znaczy, może bardziej powiemy, co nas może spotkać. Taki przypadek, który pewnie na długo zostanie w naszych sercach i w naszej pamięci, to była pacjentka, która straciła oko jako powikłanie półpaśca, więc my mówimy o tej neuralgii jako najczęstszym powikłaniu, ale też trzeba pamiętać o tych rzadszych powikłaniach, więc naprawdę skutki mogą być tragiczne.
To co zrobić, żeby tego półpaśca nie było?
Na szczęście są możliwości profilaktyki. I tutaj z pomocą przychodzi szczepionka, która w Polsce jest dostępna od drugiego kwartału 2023 roku. Jest to szczepionka,
całkiem
niedawno. Jest to szczepionka nieżywa, rekombinowana. I ona się różni od tej szczepionki, która była obecna wcześniej, bo tamta miała troszkę inną konstrukcję, była szczepionką żywą i o troszkę niższej skuteczności niż ta obecnie dostępna. I szczepionka jest rekomendowana osobom właśnie po 50 roku życia, stąd ten przedział wiekowy, plus wszystkim osobom po 18 roku życia z chorobami współistniejącymi.
Ale Tania, to ta szczepionka nie jest. Niestety. Co innego rekomendacja, a co innego refundacja.
Niestety, to jest prawda. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że od 1 stycznia bieżącego roku pojawiła się refundacja 50% dla pacjentów powyżej 65 roku życia z chorobami współistniejącymi, takimi jak choroby serca, choroby płuc, choroby nerek, cukrzyca, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, pacjenci zakażeni wirusem HIV, pacjenci leczeni na choroby hematologiczne, chociażby na chłoniaka Hodgkina, czy też chorzy na szpiczaka, na białaczkę, chorzy z chorobami reumatycznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, nieswoiste zapalenia jelit też, czy też stwardnienie rozsiane i toczeń rumieniowaty układowy. Więc ci pacjenci mogą korzystać ze szczepienia z 50% refundacją.
Ale grupy pacjenckie postulują, by była 100% refundacja i także dla osób powyżej 18 roku życia, dla konkretnej grupy osób, które mają niską odporność.
Tak, jak najbardziej jest to uzasadnione, bo obserwacje kliniczne pokazują taką potrzebę. Więc ta refundacja na razie pokrywa się częściowo z rekomendacjami towarzystw, chociażby Towarzystwa Wakcynologii, ale mamy nadzieję, że może w przyszłości również obejmie te grupy ryzyka, czyli od 18 roku życia plus choroby współistniejące.
A jaka jest skuteczność tej szczepionki, o której pani mówi?
Skuteczność jest bardzo wysoka, bo sięga powyżej 97% u osób powyżej 50 roku życia, więc jest to bardzo wysoki odsetek, i powyżej 91% u osób po 70 roku życia. I co jest jeszcze ważne, bo prowadzono takie badania, że ta szczepionka również zapobiega rozwojowi tej neuralgii, czyli tego najczęstszego, najbardziej dokuczliwego powikłania. I tutaj też jest to skuteczność rzędu 88-90% w zależności od grupy wiekowej, której szczepienie było podawane.
A które choroby przewlekłe szczególnie stawiają nas w grupie ryzyka, jeśli chodzi o półpasiec?
To już te, które wymieniliśmy sobie tutaj, czyli te wszystkie choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, chorzy z chorobami metabolicznymi, chorzy nowotworowi, chorzy z chorobami autoimmunologicznymi, więc wszystkie te poważne choroby obciążają pacjenta i stwarzają zwiększone ryzyko reaktywacji wirusa i zachorowania na półpasiec.
Czy osoba, która przechorowała już półpasiec, powinna się zaszczepić?
Tak, i to jest też dobra wiadomość. I w obserwacji 10-letniej, która była prowadzona właśnie w badaniu klinicznym, była część osób, która już przechorowała półpasiec, była zaszczepiona i ta grupa też bardzo dobrze odpowiedziała na szczepienie. Więc jak najbardziej.
Dlaczego warto zaktualizować swój pakiet szczepień i szczepić się przez całe życie? O jakich szczepionkach powinniśmy pomyśleć, a jeszcze lepiej by je przyjąć?
Pani redaktor, to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że my mówiąc o szczepieniach, często myślimy o podstawowym kalendarzu szczepień.
Dla dzieci.
Dla dzieci. Szczepimy dzieci, dbamy o to, żeby dzieci były zaszczepione tak, jak wskazują wytyczne. Natomiast często zapominamy o osobach dorosłych. I chociażby COVID, czy też szczepienia przeciwko grypie pokazują, że jednak ta świadomość jest niska i ludzie unikają szczepień, a na pewno nie szczepią się w takim odsetku, w jakim mogliby i powinniby. Więc to już jest prawda znana od lat, że szczepienia ratują życie. I warto pamiętać o tym, że mamy możliwości takiej profilaktyki. Mamy możliwości szczepienia przeciwko właśnie COVID, przeciwko grypie, przeciwko wirusowi RSV. To jest teraz też taki wirus, który wcześniej był postrzegany jako wirus głównie populacji pediatrycznych, a teraz obserwujemy go również wśród osób dorosłych.
Zwłaszcza aktywizował się przy COVID-zie.
Dokładnie, dokładnie. Więc też jest skuteczna możliwość profilaktyki. Nie zapominajmy o pneumokokach. To też dotyczy osób dorosłych, nie tylko dzieci, o meningokokach. Pamiętajmy też o odświeżaniu kalendarza szczepień pod kątem podróży do jakichś odległych destynacji. Chociażby tutaj myślę o podróżowaniu do krajów tropikalnych. Wtedy myślimy o szczepieniu przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, plus tym wszystkim chorobom, które możemy tam spotkać. Więc
no i WZW typu A i B.
WZW typu A i B to też podstawa, dokładnie.
Chyba nie powiem nic odkrywczego. Każda szczepionka, która ma szansę zwiększyć odporność osób dorosłych, powinna być brana pod uwagę. A mówili dziś o tym profesor Anna Moniuszko-Malinowska i docent Piotr Czupryna z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.